Witam wszystkich serdecznie, szczęść Boże. Dzisiejsza edycja magazynu ekumenicznego to spotkanie z Kościołem Ortodoksyjnym. Przy mikrofonie po dłuższej nieobecności ksiądz Mariusz Synak, proboszcz Słupskiej Parafii Prawosławnej. Dziś proponuję nieco rozważań na temat jak najbardziej materialny, bo już bardziej materialnych rzeczy niż pieniądze chyba nie ma. Materia to ciężka i delikatna zarazem, stąd w dzisiejszej audycji z pewnością nie wyczerpię wszystkich możliwych aspektów tej kwestii. Postaram się poruszyć tylko kilka z nich, ale za to według mnie najbardziej istotnych. Pieniądze szczęścia nie dają. Wszyscy chyba znamy to powiedzenie i zapewne większa część z nas nie zgadza się z nim, uważając je za naiwne, oderwane od życia, za czystą teorię. Ja również pozwolę sobie nie zgodzić się z tym powiedzeniem. Pieniądze szczęście dają. A jakże? Za chwilkę postaram się to wyjaśnić. Dla łatwości przedstawiania argumentów dokonajmy pewnego podziału. Co prawda podział to mocno schematyczny, ale od czegoś musimy przecież zacząć. Podzielmy ludzi na dwie grupy. Tych, którzy pieniądze mają i tych, którzy ich nie mają. Ale okazuje się, że nie jest to takie proste. Wielu spośród tych, którzy mają, uważa, że nie mają, bo w swoim mniemaniu mają zbyt mało. I jest to dla nich przyczyną dużego stresu, zajmującego myśli i spędzającego sen z powiek. Więc gdzie tu szczęście z posiadanych środków? Natomiast wielu spośród tych, których postawilibyśmy po stronie nie mających, spokojnie stanęłoby wśród mających, uważając, że choć co prawda mają mało, to im wystarcza. I są szczęśliwi, a przynajmniej nie czują się nieszczęśliwi. Jak widać, nie jest to dobry podział. Czym więc mielibyśmy się kierować? Czy istnieje definicja człowieka bogatego? Któż to jest człowiek bogaty? Kogo można zaliczyć do tej grupy? Czy za kryterium może służyć stan konta? Ilość posiadanych nieruchomości? Pakietów akcji? A może raczej, osobiście skłaniałbym się ku tej propozycji, poziom potrzeb? Są rzeczy konieczne, ale są rzeczy niekoniecznie już konieczne. Wielki święty Kościoła Bizantyjskiego, Jan Chryzostom, już w IV wieku zauważył, że prawdziwie bogaty jest nie ten, który wiele ma, ale ten, który wiele nie potrzebuje. Zaryzykuję stwierdzenie, że bogactwo to nie stan konta, lecz stan duszy. Tak samo jak bieda. Stąd wielu majętnych, którzy w porównaniu z innymi bogatymi, czują się biedni. Dzisiejszy kryzys, którego doświadczamy, unaocznia nam pewien schemat. Pozwolono ludziom wydawać więcej niż zarabiają. I tracić te środki na konsumpcję, czyli najogólniej powiedziawszy przyjemności. Na życie nie swoim życiem. Życie ponad stan jest jak narkotyk. Prowadzi do kredytowego zapętlenia, do niespłacalnego zadłużenia. To kończy się załamaniem rynku, krachem kapitału i dla większości, ale nie dla wszystkich, bo przecież ktoś na tym zarabia, dotkliwym zubożeniem, któremu jednak do prawdziwej biedy jeszcze bardzo daleko. Były pieniądze, było szczęście. Teraz pozostało po nich raczej nieszczęście, to tak w wielkim skrócie. Świat biznesu nie zna litości, chodzi o zysk. A szeroko pojęta uczciwość czy zdrowy rozsądek nieczęsto pojawiają się w relacjach sprzedawca-kupujący. Na marginesie. Mogę się mylić. Możecie się ze mną, drodzy słuchacze, nie zgodzić, ale wydaje mi się, że w świecie obrotu pieniądzem zdaje się zauważyć pewną regułę. Towary, usługi i sposób bycia reklamowany przez sprzedających, a mający być atrybutem osiągniętego sukcesu, owszem, umożliwia osiągnięcie tego sukcesu, ale przede wszystkim producentowi, który czerpie zyski ze sprzedaży. Pragnący sprzedać swój produkt występuje tu w moralnie dwuznacznej roli i autorytetu, kreującego czy też wskazującego wzorce sukcesu. Odsyłam do tak zwanej ukrytej reklamy, czyli przedmiotów pojawiających się w głośnych, często kultowych filmach, teledyskach czy programach telewizyjnych i zarazem prócz wspomnianej już roli autorytetu, znawcy od sposobu osiągnięcia tegoż sukcesu, czyli kogoś, kto oferuje nam ów wskazany wcześniej i już poszukiwany przez nas produkt. Trudno tu obiektywizm i pełną uczciwość, rzecz jasna. Ale w biznesie przecież nie ma sentymentów. Liczy się efekt, czyli sprzedaż i zysk. Warto o tym pamiętać, zanim z kawałkiem plastiku w ręku sięgniemy po kolejny produkt czy usługę nie na naszą kieszeń. Parafrazując Dantego, powiem, że ci, którzy uważają, że pieniądz może bardzo wiele, zrobią bardzo wiele, by go zdobyć. A przepraszam, ktoś próbuje się SMS-em włączyć do naszych rozważań w studiu. Cóż tym razem? No proszę. Jesteśmy zdumieni, że tak uporczywie uchylasz się od odebrania nagrody gwarantowanej w naszym quizie. Odeślij za darmo SMS o treści chcę na podany numer i nagroda już twoja. I czarujący, a intrygujący dopisek, 4 zł za dzień. No tak. A o czym mówiliśmy? O sposobach zarabiania pieniędzy różnymi drogami. Z drugiej strony konsumenta, również sprawa nie jest tak do końca uczciwa. Wiemy, jakie produkty i których firm są mimo wszystko jakimś synonimem sukcesu, atrybutem człowieka spełnionego. Ponieważ często nie stać nas na nie, a jednak chcielibyśmy uchodzić za takich spełnionych ludzi, sięgamy po imitacje. W handlu nazywa się to podróbkami. Nie musi być tej samej jakości. Ale za to wyglądać tak samo to już koniecznie musi. Przynajmniej na pierwszy rzut oka. Oka bliźnich, bo dla nich cała ta szopka. Po małej muzycznej przerwie powrócimy do naszych rozważań. A co usłyszymy? Najlepszą ilustracją muzyczną dla dzisiejszej audycji byłoby chyba coś z repertuaru ABBY. Starsi słuchacze pamiętają chyba taki melodyjny przebój Money, money, money must be funny in the rich man's world. Czyli pieniądze, raz jeszcze pieniądze, fajnie musi być w świecie dla bogaczy. Albo wielki hit z kabaretu Liza Minnelli, Money makes the world go around. Czyli pieniądz kręci światem, ale nie. Znalazłem coś bardziej swojskiego z tradycji braci starszych. Wszak to program ekumeniczny. Rozważania Tewiego Mleczarza w wykonaniu wstęp Krzysztofa Hanke, piosenka zaś Jarosława Panfila.
Dobry Boże, Ty stworzyłeś wielu biedaków. Ja wiem, że to żaden wstyd być biednym, ale żeby to był zaszczyt, to też nie powiem.
Gdybym był bogaczy, ja by, daj, cały dzień bym wyrywał, gdybym ja był wielki pan. Ej, pracy bym się przydził, ja by, daj, cały dzień bym wyrywał, gdybym ja był wielki pan. Spróbował bym jadł najwyższy na świecie, samym w sercu miasta stanu. A skoro by bez ników było w nim, okropnie dużo w górę, w dół, ciut, donikąd schody też bym miał. Sobie tak akurat życzyłbym. W podwórku kobiece dorodny mieć drut, co krok, gul, gęgęg. Taki koncert, ojojoj, jak ze snu. Tu indyk, tam znów gęś, coś skacze, coś skur. I już każdy krok połapie się, że właśnie ja milionem mieszkam tu. Oj, gdybym był bogaczy, daj, cały dzień bym wyrywał, gdybym ja był wielki pan. Ej, pracy bym się brzydził, daj, cały dzień bym wyrywał, gdybym ja był wielki pan. Już widzę swoją kołdę jako bogaczową, patrot brudki, piękne dwa. W kuchni krząta się, gdzie kucharek moc. I ważna jest siostra i wszystkim ona rządzi, oj, ależ ona radość ma. Mogąc sobie przeszczeć dzień i noc. I miałby wtedy czas, którego mi brak, by pędzić swój w synagodze był. Przy wschodniej ścianie mieć stałe miejsce mnie i komentować tak co dzień Talmudu treść, jak każdy dobry Żyd. Bo czy można słodziej żyć i grzeć? Oj, gdybym był bogaczy, daj, cały dzień bym wyrywał, gdybym ja był wielki pan. Ej, pracy bym się brzydził, daj, ty coś jak nie stworzył raz dwa,
czemuś uparł się, że właśnie ja zepsułbym ci boski świat na plan. Gdybym ja był wielki
oj! Mam okazję znać wielu ludzi z grupy, jak ją umownie nazwałem, posiadających. Stąd też mogę powiedzieć, że posiadanie pieniędzy, większych pieniędzy, jest z jednej strony pewnym fundamentem. Ostoją, daje poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa. Nie będę tego podważał, to fakt. Ale to tylko jedna strona medalu, ponieważ kryje się tu pewne niebezpieczeństwo, a nawet pułapka. Ksiądz Tischner kiedyś powiedział, że to, co posiadasz, posiada również ciebie. Pieniądz często staje się celem życia, czymś w imię czego, choć brzmi to paradoksalnie, bo na pierwszy rzut oka robi się to dla dobra rodziny, poświęca się rodzinę, życie towarzyskie, w końcu samego siebie. Historia zna wiele przypadków ludzi, którzy albo gwałtownie wiele tracili i nie mogąc znieść tej straty popełniali samobójstwa, choć z reguły i tak mieli dużo więcej niż ci, którzy nie mieli nic lub mieli mało, lub też inaczej. Całe życie poświęcili pogoni za pieniądzem, by nagromadzić go jak najwięcej. Całe życie poświęcili pogoni. I gdzie owo szczęście, które miał dać pieniądz? Przyniósł raczej przekleństwo, bo życie to coś więcej niż tylko ciągła pogoń. To też radość, chwile pełne miłości, szczęścia, ciepła, bliskich, prawdziwych relacji z bliźnimi i ze światem. Najlepszy chyba film, jaki w życiu widziałem, Obywatel Kane Wellsa, ilustruje to w sposób bardzo brutalny. Umierający Krezus, który osiągnął szczyty wszystkich szczytów, finansowych, społecznych, władzy, na łożu śmierci wypowiada tylko jedno słowo – różyczka. To najprawdopodobniej wspomnienie, czy nawet powrót myślami do radosnego dzieciństwa, gdzie umierający bogacz, cynik, człowiek bezwzględny, po uwolnieniu się od balastu przytłaczającej potęgi i ciążących na nim ludzkich krzywd, wraca do świata dzieciństwa, gdy był dzieckiem czystym, przyjaznym, ufnym. Serdecznie polecam. Ale wróćmy do naszej rzeczywistości, niedawno zasłyszane na mieście. Sklepowa dość długo obsługiwała klientkę, kolejny w kolejce nie wytrzymał i wzburzonym głosem wykrzyknął: kobieto, pośpiesz się, marnujesz mój czas. Ja mam 600 zł na godzinę. Aż strach pomyśleć, jakie straty ponosi taki człowiek, gdy śpi. 7 godzin snu po 600 zł każda daje spory kapitalik. Ale czy o to tu chodzi? Posłuchajmy jednej przypowieści. Jezus rzekł: pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole i rozważał sam w sobie, co tu począć. Nie mam gdzie pomieścić moich zbiorów. I rzekł: tak zrobię. Zburzę moje spichlerze, a pobuduję większe i tam zgromadzę całe zboże i moje dobra. I powiem sobie: masz wielkie zasoby dóbr, na długie lata złożone. Odpoczywaj, jedz, pij i używaj. Lecz Bóg rzekł do niego: głupcze. Jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie. Komu więc przypadnie to, coś przygotował? Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty przed Bogiem. To fragment Ewangelii według świętego Łukasza z rozdziału 12. Na dodatek, Jezus powiedział też do nich: uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś opływa we wszystko, życie jego nie jest zależne od jego mienia. Brzmienie Jezusowego komentarza jest bardzo wymowne. Słowo głupcze brzmi nadzwyczaj mocno na kartach Biblii. Słowo to pada w tekście Pisma Świętego zaledwie 11 razy. W dodatku obwarowane jest ostrzeżeniem, które przekazuje święty Mateusz w rozdziale 5 swojej Ewangelii. A kto by rzekł bratu swemu raka, czyli głupcze, pusta głowo, podlega wysokiej radzie. Parę stron dalej, w rozdziale 16, kolejna przypowieść o bogatym i Łazarzu. Nędzarzu, który leżąc u płotu bogacza, nie mógł skosztować nawet odpadków z jego stołu. To psy były bardziej ludzkie od człowieka, okazując Łazarzowi litość, liżąc jego wrzody. Bogaty żył sam dla siebie i nic wokół go nie obchodziło. Ani ludzka nędza, ani cierpienie. I kolejna przypowieść, jakby przeciwwaga dla poprzedniej. W rozdziale 10 czytamy o miłosiernym Samarytaninie, który ze swego majątku wydzielił część na opiekę nad pobitym przez zbójców, nieznanym, prawdopodobnie nawet wrogo do Samarytan nastawionym człowiekiem. Takich i podobnych im przypowieści jest w Biblii wiele, co pokazuje, że problem bogactwa i biedy nie jest sprawą nową. Myślę, że trapi ludzkość od początku ery Homo sapiens, od kiedy człowiek zaczął myśleć. Ten problem nie daje mu spokoju. Jeden ma, inny nie. Jeden ma dużo, inny mniej. Ale co nowego wnosi do tych relacji chrześcijaństwo? Powróćmy do stwierdzenia, od którego rozpoczęliśmy nasze dzisiejsze rozważania. Pieniądze szczęścia nie dają. Sądzę, że mimo wszystko dają, ale w konkretnym przypadku. Pieniądz jest tylko pewnym środkiem, zadaniem do rozwiązania, testem dla człowieka. Co z nim, bogactwem, począć? Czy pozostawić tylko sobie i zamknąć się na potrzebujących, jak ów bogacz z przypowieści? Wtedy jedynym problemem staje się to, gdzie i jak je przechować. Przyniesie to z pewnością satysfakcję, ale śmiem twierdzić, krótkotrwałą. A może inaczej? Może podzielić się z kimś, kto potrzebuje, kto ma mniej, komu się w życiu nie powiodło, kogo los ciężko doświadcza. Wtedy rzeczywiście pieniądz przynosi szczęście. Ci, którzy nie wierzą, powinni czasem pojawić się w kościelnych czy parafialnych salkach, gdzie rozdawane są paczki z pomocą czy prezentami dla najuboższych. Obdarowani są szczęśliwi. Ich twarze i oczy pełne są uśmiechu, zaś ofiarodawcom obecnym czasem na takich spotkaniach też serce zabije mocniej. Moi drodzy, chciałbym, byście mnie dobrze zrozumieli. Nie gloryfikuję biedy. Bieda sama w sobie nie jest cnotą. Można być biednym i przeklinać z tego powodu cały świat, z bogatymi na czele. Wtedy mamy grunt pod rewolucję. Z drugiej strony bogactwo to nie kara i nie przywara godna napiętnowania, bo przecież łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Niebieskiego, jak czytamy w Ewangelii. A jednak, gdy odpowiednio zrozumiemy znaczenie środków, które posiadamy, stają się pomocą do wejścia do Królestwa. Ktoś ma prawo zaoponować, ale przecież to ja sam zarabiam te pieniądze. Są moje, dzięki mojej pracy, wysiłkowi, talentom i zdolnościom. Racja. Wszystko zależy od tego, jak rozumiemy nasze talenty. Sądzę, że chrześcijanin, a jest nas przecież w Polsce cała rzesza, otrzymuje talenty po to, by służyć nimi innym. To my stajemy się pomocnikami, czy jak to określa święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian, współpracownikami Boga. Może to trochę naiwne, ale ja nadal wierzę, że naukowcy prowadzący na przykład badania nad szczepionkami lub nowymi lekami w dużej mierze kierują się wciąż jeszcze chęcią pomocy chorym, a nie tylko, czy przede wszystkim chęcią zysku. Że lekarz widzi w pacjencie chorego, cierpiącego, potrzebującego człowieka, a nie wyłącznie kwotę, którą skasuje za wizytę. Że prawnik nie namawia klienta do wstępowania na drogę sądową tylko po to, by przy braku najmniejszych szans na wygraną zapewnić sobie jakiś dochód. Tak samo nie chciałbym, by duchowni ustalający jakiś najniższy próg opłat za posługę, poniżej której już ani rusz i mowy nie ma, stali się jakąś zauważalną grupą w kościele. Niechby ci wszyscy ludzie pozostali jako margines, patologia, która czasem z powodu ułomności naszej istoty w jakiś sposób zdoła zaistnieć. Jak piętno, które na jasnym tle jest mocno widoczne i szpeci cały obraz. Zresztą jest w ludzkich losach coś tajemniczego, nieodgadnionego. Jak zauważa Syrach w jednej z biblijnych ksiąg, czasem powodzenie przynosi człowiekowi nieszczęście, a niespodziewany zysk wychodzi na szkodę. Przypomina mi się stara bizantyjska, czy może egipska, opowieść o samotnym kopaczu kamieni, który cały dzień pracował w kamieniołomach, a każdego dnia wieczorem po powrocie do domu otwierał drzwi swej chaty na oścież i wieczerzał z bezdomnymi. Dzień, w którym znalazł w skale skarb, był pierwszym dniem, kiedy bezdomnie zostali drzwi jego chaty zamknięte. Człowiek liczył złoto w samotności.
Отец семьи богатой в деревню сына взял. Пусть мальчик жизнь увидит без иллюзий. Ему хотелось, чтобы сынишка осознал, насколько могут бедными быть люди. Они пробыли сутки в семье у бедняка. Отец его спросил по возвращении, понравилось ли сыну и понял ли он, как бедны бывают люди в наше время. Понравилось, конечно, сынишка отвечал. Отец спросил, чему ты научился. Таких людей хороших я, папа, не встречал, и как они богаты, удивился. У нас одна собака, у них четыре пса, у нас бассейн, у них морская бухта. У нас есть сад, у них же бескрайние леса, и нас мне стало жалко почему-то. Не потому, что светят в саду нам фонари, а их просторы звезды освещают. Они готовы Бога за все благодарить, а нам всегда чего-то не хватает. Теперь я знаю, папа, насколько мы бедны. Отец, когда слова услышал эти, лишился дара речи и явно приуныл, но так и не нашелся, что ответить. А мой отец, касаясь вопросов бытия, одной молитве учит неизменно. Благодарю за то, что имею в жизни я, и трижды за все то, что не имею. Благодарю за то, что имею в жизни я, и трижды за все то, что не имею.
Czy warto się dzielić tym, co mamy? Przecież będziemy mieli przez to mniej. Racja. Ale znający życie autor Księgi Przysłów zauważa ciekawą zależność. Jeden jest hojny, a mimo to stale bogaty. A ten, co nadmiarę skąpy, zmierza do nędzy. A jak się dzielić najlepiej? I na to jest rada. Zbliża się czas Bożego Narodzenia, czas wyjątkowy, pamięci, wyrazów miłości, sympatii. Pojawią się prezenty. W kontekście tych dni chciałbym wrócić do postaci świętego Mikołaja, któremu ostatnimi czasy odmawia się prawa do bycia postacią historyczną. Tę kwestię pozostawię być może na inne spotkanie. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na pewną rzecz. Zapewne większość z was, moi drodzy słuchacze, pamięta czasy, gdy to wyczekując Mikołaja wypatrywaliśmy oczy i wytężaliśmy uszy i jak zawsze o krok spóźnieni mogliśmy tylko albo usłyszeć słowa pożegnania z którymś z rodziców, albo stuk obcasów na schodach, albo trzaśnięcie drzwiami. Szczęśliwcom udawało się dostrzec, ale raczej oczami wyobraźni, kawałek czerwonej materii płaszcza znikającego za rogiem. Ech, były czasy. Prezenty natomiast były jak najbardziej realne. To nie przypadek. Wiemy z opisu życia arcybiskupa Miry Licyjskiej Mikołaja, że w taki właśnie sposób obdarowywał potrzebujących, nie szukając rozgłosu, poklasku, chwały własnego imienia. Robił to po cichu, w tajemnicy, anonimowo. To ogromna i trudna zarazem cnota. Wyrzec się pokusy udzielania pomocy przy blasku fleszy, szumie kamer, chórze oklasków. Z pełną odpowiedzialnością pragnę powiedzieć, że tak właśnie dzieje się w Kościele. Nie robimy wielkich akcji medialnych, przysparzających głośnej, choć zasłużonej chwały. Nam chwała nie jest potrzebna. To, że nie słyszymy, że ktoś pomaga innym, nie oznacza, że nie pomaga. Kościół czyni to w ciszy, traktując tę posługę jako coś zwyczajnego, codziennego. Takie codzienne pomaganie wymaga znacznie większej odpowiedzialności i potężniejszych środków i całorocznego nakładu sił. Ale czasem i Kościół potrzebuje pomocy. Na szczęście w każdym pokoleniu znajdą się ludzie mądrzy, szlachetni, współczujący, otwarci na potrzeby innych. Bogu dzięki za nich wszystkich. Dzięki takiej postawie możemy dziś modlić się w pięknych cerkwiach, przyozdobionych wspaniałymi ikonami, utensyliami liturgicznymi, będącymi pamiątką po ofiarodawcach. To owoc mądrości wielu pokoleń ludzi, mądrze rozumiejących swą misję. Na Pomorzu niedawno oddawaliśmy do użytku nowo wybudowaną piękną cerkiew w Szczecinie. Chwała ofiarodawcom. Również nasza słupska parafia w ostatnich tygodniach zmieniła się nie do poznania. Nowa, schludna elewacja, poddany renowacji dach, odnowiona cała posesja, podświetlona cerkiew. Wielu z tych, którzy nas wspierali, pragnęło pozostać anonimowymi, choć z głęboką wdzięcznością wymieniłbym na antenie ich imiona. Tym bardziej, że wiem, że wielu z nich słucha w tej chwili naszej audycji. Nie zrobię tego, szanując waszą wolę, moi drodzy. Uczynię to natomiast z radością po wielokroć, przygotowując dary do włoskiej liturgii jako wyraz wdzięczności skierowanej ku Bogu, który sobie znanymi drogami opatrzności ubogacił każdego z was, jak i pod waszym adresem, moi drodzy przyjaciele, przyjaciele naszej słupskiej parafii. Kto hojnie sieje, hojnie rządź będzie. Co daj, Panie Boże, amen. Żegnając się z wami, moi drodzy słuchacze, pozostaję w nadziei, że być może z niektórymi z was uda się spotkać podczas nadchodzącego tygodnia ekumenicznego. Nawiasem mówiąc, niedawno ktoś ze słuchaczy pytał, jak postrzegam ekumenizm. Pragnę odpowiedzieć na to pytanie. Ekumenizm to według mnie misterna materia, w której trzeba poruszać się subtelnie i delikatnie, nie zaś jak przysłowiowy słoń w składzie porcelany, bo wtedy można wyświadczyć ekumenizmowi iście niedźwiedzią przysługę. Do usłyszenia, ksiądz Mariusz Synak, Kościół Prawosławny, Słupsk.
Я знаю, ты за мной придешь однажды, и станет ничего уже не надо. Мы полетим туда, где звезды, туда, где не бывает поздно, туда, где крылья раздают бесплатно. Мы полетим туда, где звезды, туда, где не бывает поздно, туда, где крылья раздают бесплатно. Вот только бы мне знать, придешь, когда ты, и жизнь пересмотреть, как фильм нескладный. И чтоб я всех простить успела, когда б с тобою полетела туда, где крылья раздают бесплатно. И чтоб я всех простить успела, когда б с тобою полетела туда, где крылья раздают бесплатно. Мне золото со всей земли не надо, оно ничто, когда тебя нет рядом. Туда не попадешь за плату, там нет ни серебра, ни злата, там даже крылья раздают бесплатно. Туда не попадешь за плату, там нет ни серебра, ни злата, там даже крылья раздают бесплатно. Ты спросишь, как я здесь жила, как пела, а я отвечу, что дотла сгорела. Я знаю, ты придешь однажды и скажешь, полетим, так надо, туда, где крылья раздают бесплатно. Я знаю, ты придешь когда-то и скажешь, полетим, так надо, туда, где крылья раздают бесплатно.